Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
W liturgiczne wspomnienie świętego Jerzego przypadły imieniny ojca świętego Franciszka, Jorge Mario Bergoglio. Tego dnia papież wraz z obecnymi w Watykanie księżmi kardynałami sprawował Eucharystię w kaplicy paulińskiej Pałacu Apostolskiego.
W homilii ojciec święty Franciszek akcentował, że chrześcijańska tożsamość to nie dowód tożsamości, to przynależność do Kościoła, Kościoła Matki. To Kościół Matka daje nam Jezusa, nadaje nam tożsamość, która nie tylko jest pieczęcią, jest przynależnością. Papież podkreślił także, że znalezienie Jezusa poza Kościołem jest niemożliwe.
Kolejne manipulacje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szef Krajowej Rady powiedział, że nikt z episkopatu nie zgłaszał się do Krajowej Rady z prośbą o konsultacje w sprawie miejsc na multipleksie.
Przypomnijmy, wcześniej Rada w swoim sprawozdaniu z działalności za ubiegły rok umniejszyła liczbę protestów społecznych do zaledwie 67 081. Tymczasem w proteście przeciwko skandalicznej decyzji Krajowej Rady podpisało się już blisko 2,5 miliona osób.
Na tym jednak nie koniec manipulacji Krajowej Rady. W tabeli zamieszczonej w sprawozdaniu Krajowa Rada poinformowała, że zaledwie 4 przedstawicieli hierarchii kościelnej, arcybiskupów i biskupów, poparło starania telewizji Trwam o miejsce na cyfrowym multipleksie.
Tymczasem przypomnijmy, że m.in. ksiądz arcybiskup Sławomir Leszek Głódź apelował w liście do Krajowej Rady o spotkanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z przedstawicielami Rady Episkopatu do spraw środków społecznego przekazu w sprawie konkursu.
Ksiądz arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący tej rady, zwraca uwagę, że ksiądz arcybiskup Sławomir Leszek Głódź jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw telewizji Trwam, przez to jest umocowany do reprezentowania episkopatu w tej sprawie.
A jest to, bym powiedział, umocowanie tym mocniejsze, że on reprezentuje cały episkopat, a nie tylko siebie samego i jakieś własne prywatne stanowisko. Dlatego tutaj jeszcze raz powraca temat, że w zależności od interpretacji tak Krajowa Rada i jego przedstawiciele atakują stanowisko Kościoła, jak również stanowisko indywidualne biskupów.
Ta sprawa jest bulwersująca, akcentuje ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, przypominając, że wsparcie dla telewizji Trwam wystosował cały Episkopat Polski. W tym kontekście dziwi również fakt, że takie działania podejmują członkowie Krajowej Rady, którzy deklarują, że są katolikami.
Biskupi chcieli swoje stanowisko odnośnie telewizji, nie mówię, że tylko telewizji Trwam, ale w ogóle telewizji, środków społecznego przekazu. Przecież większość Polaków to są katolicy. I co mnie dziwi, co mnie najbardziej dziwi w tych postawach, to właśnie członkowie Krajowej Rady, którzy deklarują, że są katolikami, akurat odwrotnie działają. Przeciwko katolikom i przeciwko Kościołowi katolickiemu.
Wiele do życzenia daje także zachowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Reporterzy naszego dziennika i telewizji Trwam zostali wyproszeni ze śniadania prasowego, jakie dla dziennikarzy zorganizowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Śniadanie w luksusowej restauracji na koszt podatnika mogli za to zjeść dziennikarz Gazety Wyborczej wraz z fotoreporterem oraz dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej.
Z depesz wynika, że rozmawiano między innymi o procesie cyfryzacji, mówi redaktor Małgorzata Gos z naszego dziennika.
Tematem spotkania były sprawy zbierania abonamentu, nowej ustawy, która by regulowała abonament, oraz rozstrzygnięcie konkursu na multipleksie pierwszym. Nawet podano informację, że rozstrzygnięcie będzie przyspieszone, że może być już przed wakacjami. Dowiadujemy się też z depeszy papowskiej takie rzeczy, że tam, na tym spotkaniu, członek Krajowej Rady, Witold Graboś, bardzo się uskarżał na to, że jego częste uczestnictwo w komisjach sejmowych dotyczących, jak to określił, jednego z nadawców, a mianowicie telewizji Trwam, zaburza obiektywizm rozstrzygania Krajowej Rady. No, to budzi najwyższe zdumienie.
Poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przypomniała, że wydawca Gazety Wyborczej, spółka Agora, jest jednym z wnioskodawców o częstotliwości naziemne na MUKS-ie pierwszym.
Tu mamy jeszcze do czynienia wśród tych mediów z nadawcami, którzy są w rozumieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i koncesjonariuszami, więc tam różne konflikty interesów mogą zachodzić. A więc to jest w ogóle coś niebywałego, żeby takie zdarzenie odbywało się w tajemnicy przed innymi. To jest niesłychane, to jak jakieś organizacje właśnie branżowe organizują konferencje na przykład na temat cyfryzacji, prawda, rynku mediów i tak dalej. Wszyscy są zaproszeni, to są spotkania otwarte dla mediów. Także to jest kompletnie niezrozumiała sytuacja.
Rząd Donalda Tuska chce popularyzować edukację seksualną jeszcze przed ukończeniem 4. roku życia. Między innymi takie zalecenia w sprawie edukacji seksualnej w Europie wydała Światowa Organizacja Zdrowia.
Konferencję naukową w tej sprawie współorganizowały resorty edukacji i zdrowia, a także Polskie Biuro WHO.
WHO twierdzi w opracowaniu, że rozwój seksualności rozpoczyna się w momencie urodzenia, więc edukację należy rozpocząć jeszcze przed 4. rokiem życia. I tak 6-latek powinien rozumieć pojęcie akceptowalny seks, a 12-latek potrafić komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu.
Etyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz mówi, że propozycja WHO łamie zasady naturalnego rozwoju seksualnego i urąga zasadom racjonalności. Poza tym propozycja ma koncentrować uwagę dziecka jedynie na zagadnieniu przyjemności seksualnej, pomijając sens ponadprzyjemnościowy, prokreacyjny.
Chodzi o to, że dziecko ma być wychowane już od najwcześniejszych lat swojego życia w sposób łamiący zasady zdrowego rozsądku i natury biologicznej do przeżywania seksu, swojej seksualności, ale ponadto ma być to przeżywanie seksualności ukierunkowane wyłącznie na przyjemność, na hedonę, na to, co stanowi wyłącznie zaspokojenie przyjemności człowieka. W ten sposób oczywiście konstruowana psychika może doprowadzić, że w przyszłości taki człowiek będzie wyłącznie skoncentrowany na przyjemności z wykluczeniem sensu prokreacyjnego. A w gruncie rzeczy walka z sensem prokreacyjnym stanowi dzisiaj bardzo istotny element walki wielu elit światowych wpisujących się w walkę z przyszłością ludzkości i przede wszystkim walkę z rodziną.
Doktor habilitowany Urszula Dudziak podkreśla, że dojrzewanie seksualne pojawia się dopiero w wieku adolescencji, a nie w wieku przedszkolnym czy w żłobku, a przyspieszenie edukacji seksualnej jest niebezpieczne.
Ze strony psychologa, pedagoga rozwojowego jest to rzecz bardzo niepokojąca, która może być nawet zagrożeniem dla rozwoju dziecka. Na wszystko jest określony czas. Nauczanie, wychowanie powinno być dostosowane do wieku człowieka, powinno być zindywidualizowane. Trudno przyspieszać rozwój seksualny. Dojrzałość seksualna, dojrzewanie seksualne pojawia się dopiero w wieku adolescencji, a nie w wieku przedszkolnym.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się od premiera wyjaśnień w sprawie prywatyzacji Grupy Azoty.
Posłowie tej partii złożyli wniosek, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu Donald Tusk przedstawił informacje na temat przejmowania Azotów Tarnów przez rosyjski kapitał i na temat lobbingu w tej sprawie.
Na konferencji prasowej premier potwierdził, że na spotkaniu poświęconym innej sprawie były prezydent zwrócił się do niego z pytaniem i z promocją tego pomysłu. Podkreślił, że wyjaśnił Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, iż promowanie inwestycji rosyjskiej jest wbrew naszym narodowym interesom.
Poseł Marcin Mastalerek stwierdził, że wyjaśnienia są niewystarczające.
Co innego wytłumaczyć się przed dziennikarzami, a co innego wytłumaczyć się przed Wysoką Izbą. Domagamy się jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby Tusk wytłumaczył się przed Sejmem i odpowiedział na pytania zadawane przez posłów. Potwierdzają się słowa o tym, że były prezydent Kwaśniewski najzwyczajniej w tej sprawie kręci. I trudno wierzyć w słowa Kwaśniewskiego, dlatego że jeżeli okłamywał Polaków w sprawie swojego wykształcenia, okłamywał Polaków w sprawie tego, że nie był pijany nad grobami polskich oficerów, to dlaczego teraz miałby mówić prawdę?
Jeżeli były prezydent nie działa jawnie, czyni to zakulisowo, rozmawia z premierem i doradcą do spraw gospodarczych przy premierze, to po coś to robi, podkreśla eurodeputowany Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
Nie bądźmy dziećmi, to przecież to nie było takie pytanie z ciekawości, bo jest ciekawski pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, tylko to było dlatego, że czynił pewną usługę, przysługę wobec pana Kantora, o ile się nie mylę, czyli właściciela tej rosyjskiej firmy Akron, miliardera rosyjskiego, który pewnie za to jest mu bardzo wdzięczny. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało odpukać. Mam nadzieję, że tak się nie stanie i że pan kantor nie przejmie jednak Polskiej Grupy Azoty. No, ale gdyby tak się stało, że później znowu dowiedzielibyśmy się, że pan prezydent Aleksander Kwaśniewski zasiada w kolejnej Radzie Doradców i znowu jakieś sobite wynagrodzenie niemałe pobiera, bo wiemy, że w różnych takich radach zasiada.
Rząd Donalda Tuska ignoruje polskich plantatorów cukru. Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu gabinet Donalda Tuska nie zajął się sprawą polskiego przemysłu cukrowego. Rolnicy alarmowali, że jeżeli rząd nie podejmie dziś odpowiednich kroków, to uniemożliwi tym samym przejęcie firmy przez pracowników.
Przypomnijmy, w poniedziałek w Warszawie protestowali w tej sprawie pracownicy, plantatorzy branży cukrowej oraz członkowie Rolniczej Solidarności. Oburzenie zachowaniem rządu nie kryje Stanisław Lubaś, przewodniczący Solidarności Krajowej Spółki Cukrowej. Jak akcentuje, to kpina z narodu i plantatorów, którzy protestowali w Warszawie.
Rada Ministrów nie zajmuje się Polską, nie zajmuje się sprawami Polski. Pan premier pojechał wczoraj urodziny spędzać Angelą Merkel. Być może obiecał jej, że polskie cukrownie, resztki tej cukrowni sprzeda Niemcom. Być może, bo nie wiem, normalny premier w normalnym państwie powinien dawno podać się do dymisji. To, że po prostu minister skarbu wspólnie ze stroną społeczną ustalił pewien harmonogram działania i Rada Ministrów nie potrafi tego przyjąć. To jest kompromitacja i ten rząd powinien dawno odejść i odejdzie w poczuciu hańby, nie tylko za Smoleńsk, ale i za wiele innych rzeczy, krzywdy, które przez te 5 lat Polaków wyrzucił.
Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przełożył rozpoczęcie procesu przeciwko działaczom NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej i Zakładów Cegielskiego na 26 czerwca. Powód? Jeden z oskarżonych dostał zawału serca i nie mógł się stawić w sądzie.
Przypomnijmy, w 2009 roku odbyła się manifestacja w Warszawie. Rząd użył środków bojowych wobec demonstrujących, którzy bronili stoczni, podkreślając, że rząd PO-PSL fałszuje pomoc publiczną i dane do Brukseli. Związkowcy zostali brutalnie stłumieni. Użyto wobec nich środków chemicznych. Dziś sami są oskarżeni o pobicie policjantów.
Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej, podkreśla, że jest to proces polityczny.
Prokuratura, mimo 20-lecia Nowej Polski, nie zreformowała, że prokuratorzy działają tak jak w stanie wojennym, że przykład z tej naszej sprawy, tak? Że robotnicy idą na ławę oskarżonych tak w stanie wojennym, a Kociołek Jaruzelski jest uniewinniany. Możemy się tylko domyślać, że to jest wynik układu w Magdalence, że tam wtedy 20 kilka lat temu było porozumienie, że nie wolno sądzić dygnitarzy partyjnych, nawet jeżeli byli katami Trójmiasta, bo inaczej tego nie mogę sobie uświadomić, dlaczego tak jest, a nie inaczej w wymiarze sprawiedliwości.
Od 4 lat związkowcy nie mogą wyjeżdżać za granicę ani opuszczać miejsc zakwaterowania powyżej 5 dni. Grozi im do 10 lat więzienia.
Sztab protestacyjny Solidarności zdecydował, że związkowcy do końca czerwca mają wypowiedzieć się w referendum na temat formy protestu przeciwko polityce rządu, poinformował przewodniczący związku Piotr Duda na posiedzeniu sztabu.
W referendum związkowcy mają zdecydować, czy są za strajkiem generalnym, czy wielodniową akcją protestacyjną w Warszawie. Według działaczy Solidarności strajk lub taka akcja mogą zostać przeprowadzone po wakacjach.
Duda powiedział, że protestu może nie być, jeżeli rząd zrealizuje wszystkie postulaty związku, bez żadnych warunków wstępnych. Chodzi między innymi o wycofanie się z planowanego uelastyczniania czasu pracy i innych zmian w kodeksie pracy, mówi Marek Lewandowski, rzecznik prasowy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Uruchomimy tą całą procedurę z 2 powodów. Po pierwsze, żeby dotrzeć do pracowników i wyedukować ich, o co chodzi w proponowanych przez rząd zmianach, szczególnie jeśli chodzi o 12-miesięczny okres rozliczeniowy i te różne elastyczne formy czasu pracy, a także dać każdemu możliwość opowiedzenia się, czy weźmie w takim proteście udział, czy nie. Będziemy też pytać o formę protestu. Sekwencja zdarzeń już rozpocznie się natychmiast. Od przyszłego tygodnia zaczniemy referenda. Chcielibyśmy je do końca czerwca skończyć. Kulminacja tych protestów przypadałaby na wrzesień, ale oczywiście już od dnia dzisiejszego do września też wiele się wydarzy, chociaż o szczegółowych akcjach wspierających, czy wspomagających, czy różnych zdarzeniach pomiędzy tym okresem raczej nie chcielibyśmy dzisiaj mówić. Będziemy raczej zaskakiwać i nie uprzedzać drugiej strony.
W środę premier Donald Tusk ma wziąć udział w posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda powiedział, że po tym spotkaniu niczego wielkiego się nie spodziewa.
Francja zezwala na zawieranie tzw. małżeństw tej samej płci i adoptowanie przez nie dzieci. Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, przyjęła ustawę. Za przyjęciem było 331 głosów, a przeciw 225. Ustawę już wcześniej uchwalił francuski senat.
Partia Socjalistyczna, z której wywodzi się prezydent François Hollande, ma w Zgromadzeniu Narodowym większość.
Francja stała się 14. państwem na świecie, które dopuszcza zawieranie związków małżeńskich przez pary tej samej płci. Jest to historyczny moment dla Francji. Z czasem będą także widoczne konsekwencje, między innymi moralne i kulturowe, które poniesie społeczeństwo. Z Francji mówi ksiądz Tadeusz Śmiech.
Oglądałem przez jakiś moment dyskusję, która była w Sejmie. Dyskusja dość niska, no ciągle na niskim poziomie, bo taka pełna agresji. No oczywiście katolicy byli traktowani jako ci, którzy burzą pewien porządek i przeszkadzają w tym wszystkim, co jest pozytywne dla rozwoju społeczeństwa. W Senacie ten projekt ustawy był przegłosowany przez podniesienie ręki po to, żeby ewentualnie też nie ujawnić ewentualnie tych wszystkich, którzy głosowali za czy przeciw. I w związku z tym myślę, że no, nastawienie Francji czy rządu francuskiego w tym wszystkim w całości sprawy jest jednoznaczne. W związku z tym no, przegłosowanie tego prawa nie jest zaskoczeniem.
Francja otworzyła w pewien sposób drzwi do legalizacji takich rozwiązań w innych krajach europejskich. To niebezpieczny sygnał także dla Polski, dodaje ksiądz Tadeusz Śmiech.
Z pewnością przejście przez to głosowanie i zatwierdzenie tego prawa jest otwarciem jakiejś drogi nie tylko dla Francji i Francuzów, którzy w tym wszystkim w jakiś sposób, może nazwijmy to, przodują, ale będzie to z pewnością również no, prawo, które stanie się w jakiś sposób podstawą również dla tych wszystkich innych krajów, szczególnie z Unii Europejskiej, które ślepo będą naśladowały właśnie tą wolność czy tą moralność, która jest moralnością laicką, wbrew no, temu wszystkiemu, co się oficjalnie podaje, bo będą chcieli wystąpić tym wszystkim przeciwko, jak wspomniałem przed chwilą, kościołowi i moralności chrześcijańskiej. W związku z tym na pewno trzeba uważać, żeby Polska gdyby czasami też nie poszła zbyt daleko czy zbyt szybko.
Tą informacją zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja.